Alina Frejusz, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie i witam mojego gościa, którym jest Krystyna Giżowska, polska piosenkarka. Dzień dobry, witam serdecznie.
Witam bardzo gorąco.
Bardzo się cieszę, że spotykamy się w tak pięknym miejscu jak Pałac Męcińskich w Działoszynie, ale ja, ponieważ pierwszy raz mam przyjemność z Panią rozmawiać, to chciałabym wrócić do Pani Koźrzeni. Urodziła się Pani w pięknym i bardzo tajemniczym miejscu, w Wałbrzychu. Czy wraca Pani do tego miejsca? Czy chodzi Pani po Górach Sowich, wzniesieniach wałbrzyskich? Czy coś w ogóle Panią ciągnie w tamte rejony?
W tym roku rzeczywiście byłam na koncercie i to właśnie blisko Wałbrzycha i z takim sentymentem przejeżdżałam przez dzielnicę Sobięcin. Kiedyś to była odrębna miejscowość, kiedy ja się urodziłam. Teraz jest to już dzielnica Wałbrzycha i tak patrzyłam na te kopalnie i sobie myślę, w której to kopalni mój tata pracował, bo rzeczywiście większość Polaków po wojnie po prostu jechała na ziemię odzyskane za pracą, między innymi mój tata najął się tam do kopalni, a ja urodziłam się właśnie w Wałbrzychu. W związku z tym jestem Wałbrzyszanką z urodzenia.
Opowiadała Pani w wielu wywiadach o swoim tacie, że cudem uniknął śmierci i dlatego Państwo przeprowadzili się na wybrzeże, tak?
No właśnie, to kopalnie metanowe z tego co wiem, bo uczyłam się nawet w szkole i to są kopalnie, w których bardzo łatwo dochodzi do wypadków. On miał to szczęście w nieszczęściu, które się wydarzyło, że po prostu przeżył, bo zamienił się z kolegą na szychty. I okazało się, że kolega po prostu uległ wypadkowi, zginął, natomiast tata powiedział, że już więcej tam nie wróci i w związku z tym przenieśli się też na ziemię odzyskane, ale już na Pomorze. I tam wychowałam się i chodziłam do szkoły w moim kochanym Człuchowie. Tam do dzisiaj zresztą mieszka moja jeszcze rodzina.
To teraz będzie o Pani karierze. Zadebiutowała Pani na scenie mając zaledwie 14 lat. Proszę mi powiedzieć, czy to odległe wspomnienie, czy nadal żywe?
To były chyba moje najpiękniejsze czasy, bo każdemu młodemu człowiekowi, a szczególnie w tych czasach i mieszkającemu na dodatek jeszcze w małym powiatowym miasteczku, gdzieś tam daleko od centrum, było bardzo trudno w ogóle wybić się, a już mówiąc o tym zawodzie, to była to naprawdę trudna sprawa. Ja miałam taki upór wewnętrzny, bo to tak zabrzmi banalnie, ale ciągnęło mnie do tego śpiewania od samego dziecka. Zresztą swój pierwszy występ wspominam w trzeciej lub czwartej klasie szkoły podstawowej, gdzie jako najmniejsza w klasie, żeby mnie było widać, postawili mnie po prostu na ławce i zaśpiewałam swoją pierwszą piosenkę pod tytułem Kaczuszka i mak. Kaczuszko, wiesz, maki są tak duże, 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 a ty masz krótkie nóżki, jak zwykle u kaczuszki, tak. I to pamiętam, nawet pamiętam tą historię. A potem lata szkolne, a więc fascynacja big beatem tak zwanym, a więc szkolne zespoły, różnego rodzaju festiwale, których było mnóstwo. Ja najczęściej lądowałam na festiwalu piosenki żołnierskiej albo polskiej, ale też ogromna opieka, którą otoczył nas Wojewódzki Dom Kultury w Koszalinie, bo podlegaliśmy jako miasteczko pod Koszalin, w miasto wojewódzkie. I on rzeczywiście pierwszy chyba zauważył jakieś takie moje zdolności wokalne, bo mocno się mną zaopiekowali. Nawet starali się mnie posłać do szkoły muzycznej w Koszalinie, co zresztą się stało. Ale stwierdzili później, że nie w tym kierunku mnie się tutaj ćwiczy w tej szkole, bo chodziło o śpiew, ten kierunek rozrywkowy, a nie powiedzmy operowy. No i oczywiście liznęłam tam troszkę tej muzyki i wróciłam po prostu do ruchu amatorskiego, aż do 71 roku.
Czy miłość do munduru została? Czy jest w ogóle takowa? Czy dalej w Pani duszy gra żołnierska nuta?
Gra. To był 71 rok, właśnie powiedziałam wcześniej, bo to był też festiwal piosenki żołnierskiej, tylko tym razem zostałam nareszcie zauważona. Już nie było tak, że zdobywałam nagrody i wracałam do mojego kochanego Człuchowa, do szkoły, potem praktyki, praca i tak dalej, aż w końcu zaproponowano mi przesłuchanie właśnie do zespołu estradowego Marynarki Wojennej Flotylla. To tak brzmi wojskowo, ale to był tylko i wyłącznie zespół, który funkcjonował przy Marynarce Wojennej, ale zespół cywilny, działający totalnie tak, jak się to dzieje w teatrach muzycznych. A więc miałam pensję i musiałam wyrobić normę 15 koncertów za tę pensję. Każdy na Następny był płatny 150 zł, to było dużo w owym czasie, ale też zdobyłam weryfikacje artystyczne, które wtedy trzeba było mieć, żeby uprawiać ten zawód. Ministerialne weryfikacje artystyczne. Chyba, że się skończyło Wyższą Szkołę Muzyczną, to wtedy miało się je już z urzędu. Ale zdałam takie weryfikacje. Tam nauczyłam się zresztą pod okiem pani Danuty Baduszkowej i wszystkich innych wspaniałych pedagogów z Teatru Muzycznego w Gdyni. Tańca, stepowania, solfeż, historia teatru, muzyki. To była moja szkoła zawodu, który wykonuję. I to jest i siedzi we mnie do dzisiaj. A marynarka wojenna, no jak nie kochać tego munduru, proszę mi powiedzieć.
No za mundurem panna sznurem, ale mąż muzyk.
No, mąż muzyk, a poza tym jeszcze na dodatek dobry realizator dźwięku, więc to tak się ładnie złożyło wszystko razem. Ale jak mówię, marynarka wojenna to piękny mundur i no jak można nie kochać. Zresztą do dzisiaj, dzisiaj zaśpiewam nawet jedną piosenkę z okresu właśnie bycia w tym zespole.
Mojej mamy brat był w marynarce wojennej, zawsze przyjeżdżał na przepustkę w tym pięknym, wspaniałym mundurze. Wiem, co pani czuła. Jest pani zdobywczynią wielu nagród i wyróżnień. Które z tych nagród ceni sobie pani najbardziej?
No nie ulega wątpliwości, że nagrodę Grand Prix w Sopocie, którą zdobyłam, no to jest najwyższa do tej pory w moim arsenale różnych festiwali nagroda i którą cenię sobie najbardziej, bo właściwie od tej pory mogę powiedzieć, że w mojej karierze nastąpiło te takie 5 minut, które każdy artysta zwykle miewa. Tak się to utarło, że to jest to 5 minut dobre, to dobre 5 minut w mojej karierze. I tak właśnie było. Posypały się wtedy wspaniałe propozycje i nagrań, i płyty, i koncerty telewizyjne, i nie tylko koncerty w ogóle z orkiestrami. Było tego tak dużo, że no, grywało się też dużo w owym czasie. I tę nagrodę cenię sobie najbardziej.
Niektóre z pani piosenek, jak Złote Obrączki, Przeżyłam z Tobą tyle lat, Czy nie było Ciebie tyle lat, pobiły rekordy popularności. Przypuszczam, że publiczność nadal chce, żeby je pani śpiewała.
Proszę pani, ja tylko raz, zawsze to mówię, już to mówiłam kilka razy, ale też powtórzę. Raz zdarzyło mi się na koncercie nie zaśpiewać tych piosenek. I więcej tego nie zrobię, bo po prostu ktoś mądry powiedział, żebym tego więcej nie robiła, bo publiczność między innymi przychodzi po to na koncert, żeby usłyszeć swoje ukochane piosenki. Zresztą wcale się nie dziwię, bo jak ja idę na koncert swojego idola, to też chcę usłyszeć piosenki, które kocham.
No. A pani idoli?
Mam. Ostatnio przez tę pandemię to się w ogóle wszystko pozmieniało, ale staram się w miarę możliwości. Ostatnio byłam dawno na koncercie mojego idola, który no Collinsa oczywiście, ale za to na koncerty Kai ostatnio również, czy Szcześniaka już dosyć dawno też przed pandemią. Pandemia wywróciła wszystko do góry nogami, więc trudno powiedzieć, że ostatnio byłam, bo ostatnio to 2 lata prawie temu.
Teraz pytanie zupełnie z innego tematu. Mieszka pani w Łodzi w latach 80., podobno najbrzydsze miasto w Polsce. Zapytam, jak pani teraz postrzega to miasto? Czy ono się zmienia? Czy ono jest artystyczne? Czy ma pani tam taką wenę twórczą?
No to miasto zmieniało się praktycznie na moich oczach, bo od momentu, kiedy zamieszkałam w Łodzi, też troszkę tak przez przypadek, bo tak jak pani twierdziłam, że wszędzie, byle nie w Łodzi, bo jest to brzydkie, wstrętne, brudne, szare, bure, tacy ludzie nawet są zmęczeni, szarzy. I że to miasto naprawdę nie przyciągało. I że wszędzie byle nie w Łodzi. I widzi pani, nigdy nie mów nigdy. Mieszkam właśnie, mówiłam nigdy, a mieszkam w Łodzi. I to miasto rzeczywiście zmieniało się na moich oczach. No w tej chwili naprawdę to już nie ta sama Łódź. Dużo tutaj wspaniałych klubów, gdzie nawet Warszawa zjeżdża się do Łodzi na weekendy, żeby się właśnie tutaj zabawić, bo naprawdę w tych starych, pięknych, pofabrykanckich halach. No w tej chwili są przepiękne kluby, powstało ich mnóstwo i restauracyjki, i bary i tak dalej, ale w ogóle działo się strasznie dużo w Łodzi. No jak mówię, ta pandemia to zniszczyła właściwie wszelką inicjatywę, jakąś taką artystyczną. Chociaż powiem szczerze, że Zanim tu zamieszkałam, to Łódź była miastem bardzo prężnym, jeśli chodzi o artystyczne zespoły, muzykę i tak dalej. To działało tutaj wspaniale studio nagrań, Radio Łódź, Orkiestra Dybicha, mnóstwo zespołów, szkoła muzyczna, więc z tej szkoły muzycznej wychodzili muzycy, którzy zakładali wspaniałe zespoły. Ich naprawdę było tutaj dużo, no przecież nie, no bądźmy szczerzy, Krawczyk, Truba Duży, Warius Manx, tutaj można byłoby wymieniać naprawdę wiele. Także to było zawsze prężne miasto. To może, jeśli chodzi o kulturę. I myślę, że tak będzie, bo to wszystko leży w ludziach. No, jak się chce, to się dzieje.
W swoich wywiadach, rozmowach zachęca Pani do tego, aby kobiety się badały. Wygrała Pani walkę z rakiem. I chce Pani tym samym ocalić właśnie inne kobiety? Zachęcać je, żeby zadbały o siebie?
Ja myślę, że już właściwie dotarło do świadomości kobiet, że trzeba się badać. Kiedyś to był taki temat trochę wstydliwy. Właściwie badać piersi, ginekolog i właściwie badanie piersi. To takie wszystko było takie tak nas zawstydzało. Kobiety chyba już dojrzały do tego, że mogą się badać same również, mogą się sprawdzać, a raz na jakiś czas powinny to robić tak profesjonalnie. No ja powiem szczerze, ten przypadek u mnie był trochę taki dziwny, bo na badaniu nie wychodziło nic. Ja natomiast wyczułam właśnie pod palcami guzki. I kiedy poszłam, to dopiero USG i potem punkcja wykazała, że, no, że trzeba bardzo szybko zrobić operację. Miałam to wielkie szczęście, że wyszłam z tego, ale moja obok leżąca pani, no niestety była już tak strasznej, zaawansowanej chorobie. Ten guz już tak się daleko posunął do przodu, że no niestety skończyła źle. Także ja uważam, że im szybciej, tym lepiej. Ja jestem w ogóle typem, który nie czeka. Jak już się coś dzieje, to nie udaje, że oj, samo się rozejdzie, przejdzie. Nie. Działam i momentalnie, im szybciej, tym lepiej.
Bardzo dziękuję za to piękne przesłanie. Mam nadzieję, że dotrze do wielu kobiet, które otrzymują zaproszenia na badania, ale nie korzystają z tych badań. Jeszcze jakaś taka wewnętrzna bariera trzyma je w domu. Myślę, że po tym wywiadzie powiedzą, że nie czekam, tak jak pani Krystyna Giżowska, idę, badam się, żeby wyglądać tak pięknie jak pani dzisiaj, ponieważ spotykamy się tuż przed koncertem i ostatnie moje pytanie dotyczy właśnie publiczności. Czy lubi się pani spotykać z publicznością?
Przede wszystkim takie klubowe koncerty sprawiają mi największą frajdę, bo mam bardzo blisko publiczność. Mogę zajrzeć im w oczy, czuję ich w związku z tym. Ja kocham kontakt z publicznością i dzisiaj myślę, że tak będzie, bo mam ich na wyciągnięcie ręki.
Życzę udanego koncertu, wspaniałego spotkania z publicznością. Dziękuję pięknie. Moimi Państwa gościem była polska piosenkarka, znana z wielkich przebojów, Krystyna Giżowska. Dziękuję bardzo.
Ja również gorąco dziękuję i życzę Państwu, byście się Państwo nie dali. Poza tym dużo uśmiechu i radości i wiary, że będzie tylko lepiej.